Zrobiliśmy sobie cały cykl trenów. Powiedzieliśmy, czym jest epicedium. Robiliśmy odwołania do antyku, określenia Orszulki, określenia śmierci, ale określenia poety też znacie, które występują w twórczości Kochanowskiego. Jest to słowik, jest łabędziem, też jako dojrzały poeta. To warto zapamiętać, bo będziemy wracać do tych określeń poety, zwłaszcza przy twórcach romantycznych. No i wtedy nam się to przyda, bo Konrad w trzeciej części Dziadów będzie mówił: ja nie tylko poeta, tylko ja też pieśniarz, ja śpiewak. Ja śpiewak i śpiewam dla ludu. I to będzie synonim po prostu poety. I odwołujemy się oczywiście też do tej tradycji antycznej, że liryka wzięła się od tego, że było to wszystko przy wtórze instrumentu. Dlatego mamy rytm wiersza. Tak przy lirze to było. I dlatego poeta to też śpiewak. Czyli jednocześnie każdy raper jest poetą. Pamiętajcie o tym, bawiąc się tym. I dzisiaj chciałam wam zaproponować taką luźniejszą lekcję oddech od Kochanowskiego. My już Kochanowskiego zrobiliśmy, ale luźniejszą tylko dlatego, że nie czytamy tekstu z XVI wieku staropolskiego. Będziemy czytać tekst, no taki sprzed 30 paru lat. Czyli jeżeli chodzi o historię literatury współczesny, mimo tego, że on będzie łatwy do przeczytania, to myślę, że będzie poruszający, bo naszym tematem najbliższych zajęć będzie żałoba. Po prostu zajmiemy się żałobą i umieraniem. I mam dzisiaj dla was dwie propozycje. Nie wiem, czy to widać. To jest Stanisław Barańczak, Tablica z Makondo. To jest zbiór jego felietonów, esejów na różne tematy. To jest Gambare, Warsztaty umierania Katarzyny Boni. To jest to, o czym ostatnio wam mówiłam. Książkę poznałam dzięki uczniowi, zaraz po tym jak wyszła, bo miałam ucznia, który prowadził kanał, słuchajcie, na YouTubie i recenzował głównie kinematografię japońską i głównie wszystkie możliwe filmy o Godzilli, jakie wyszły. Naprawdę, był specjalny od Godzilli. Nie wiedziałam, że tego tyle powstało. Jak książka się pojawiła, to on od razu ją nam zaproponował, żebyśmy ją omówili w rozszerzeniu. Ona została nominowana do Nagrody Kapuścińskiego za reportaż literacki w 2016 roku, czyli jest przed 4 lat, ale teraz Katarzyna Boni, dzięki temu są plusy COVID-u, bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach COVID-owego przerzucenia się, że kultura przerzuca się teraz do sieci, zorganizowało stypendium dla różnych twórców, który właśnie się nazywa Kultura w sieci. I oni dali jakieś tam pieniądze wybranym artystom po to, żeby oni robili różne warsztaty i to robili je za darmo w sieci. I właśnie Katarzyna Boni zaczęła prowadzić te warsztaty umierania. Ma do tego prawo, nie tylko dlatego, że napisała reportaż bardzo wnikliwy, który mówi o tym, jak Japończycy radzą sobie z traumami. Gambare, jak czytamy na okładce, oznacza taką motywację do działania. Daj z siebie wszystko, trzymaj się, dasz radę. I tutaj mamy do czynienia z różnymi klęskami żywiołowymi. Głównie tutaj jest o trzęsieniu ziemi i tsunami. Jest oczywiście też odwołanie do wybuchu elektrowni jądrowej, bo Katarzyna Boni jako reporterka dużo pisze na temat zmian klimatycznych. Możecie sobie, naprawdę, pośledźcie sobie jej profil na Facebooku, bo wydaje mi się, nie znam jej osobiście, bardzo inteligentną kobietą i te teksty są po prostu wartościowe. A w dzisiejszym świecie, gdzie w mediach mamy wszystko, myślę, że trudno znaleźć takich ludzi, że wszystko, co przeczytacie, jest po prostu dobre. Dobre też pod takim względem, że wnikliwie ona bada i że ona gada tutaj całkiem sensownie i także w swoich różnych reportażach. Zaczyna od właśnie różnych opowieści grozy o tym, jak idzie wielkie tsunami i ludzie uciekają i jak później sobie radzą, jak na przykład w danej wiosce zostanie jedna osoba. My tę historię znamy trochę z opowieści o Czarnobylu, bo tutaj w naszym rejonie świata nie było aż takiej wielkiej klęski, która by naznaczyła społeczeństwo na długo, ale wy oglądaliście pewnie serial Czarnobyl, może czytaliście różne reportaże o Czarnobylu, może byliście w Czarnobylu, ja byłam i ja jestem dzieckiem poczarnobylskim, więc moja mama, rozumiecie, w ciąży panikowała, bo wtedy się przenieśliśmy na wschód i oczywiście to było ciągle był taki główny temat, że promieniowanie nadal jest, się rozszerza. Oczywiście to, co macie w serialu Czarnobyl jest trochę przerysowane, aż tak siła tej fali wielka nie była, ale była. I pamiętam z dzieciństwa okropny dokument, okropny. zniszczył mi psychikę. Dziwić się, że później słucham death metalu całej wieki dorastania. Mianowicie, ja nigdy nie mogłam spać w nocy i moja mama tak samo, mam to po mamie. I ona kiedyś zasnęła o dziwo, oglądając jakiś dokument i ja przyszłam w nocy i go dokończyłam. I to był dokument, nie robisz takich rzeczy. Pewnie doświadczyliście tego w swoim życiu. To był dokument o tym, jak zmutowane dzieci się rodziły po czasach Czarnobylu. I one były pokazywane. I ci ludzie byli pokazywani. To kilka głów wyrastających z jednego ciała. I wtedy oni to pokazali. I ja to widziałam. To nie jest normalne. Chcecie nawet to widzieć. W opowieści jest nam jakoś bezpiecznie, ale to zobaczyć. To było przerażające. I może później dlatego chciałam się gdzieś zmierzyć z jakimś lękiem czarnobylskim, jak wyruszyłam po prostu do Czarnobyla i byłam w Prypecie i to zwiedzałam. Oczywiście pojechałam, nie mówiąc, jako dorosła kobieta, nie mówiąc o tym swoim rodzicom. Bo przecież oni by umarli ze strachu, że ja to zrobiłam, bo oni żyli w lęku przed po czarnobylskim. Byłam tam, widziałam i powiem wam, że mimo, że jest pięknie, bo przyroda odżyła niesamowicie, nigdy nie widziałam takich dmuchawców na 50 cm średnicy. Ale jest to też przerażające. Dlatego, że na przykład tam są psy, które wszystkie, nikt ich nie sterylizuje, więc one wszystkie są identyczne i prowadzą całe watachy, to są całe stada, które się gryzą i podchodzą do ludzi. I te małe szczeniaczki, jest ich mnóstwo. No co zrobisz, jak ci się spina szczeniaczek po łydkach? No to go pogłaszczesz. Normalne, odruch. Ale one chodzą po tym zakażonym lesie. To promieniowanie nadal jest. My cały czas tam chodziliśmy, byliśmy, nieustannie siadaliśmy, musieliśmy zgłosić się. W ogóle to 3 miesiące było wtedy planowanie tej wyprawy. Trzeba było wysłać swoje dane paszportu. Później jeden z wojskowych nas oprowadzał, ale to nie było jak wycieczka. On nas, wszyscy ich nas sprawdzili, prześwietlili, wyszliśmy do autokaru, przejechaliśmy 200 metrów, kolejna bramka, wychodzenie przez bramkę, prześwietlenie. On nam to pokazał, tu nie pozwolił stanąć, tu nie pozwolił stanąć, tu nie pozwolił stanąć, opisywał. Znowu prześwietlenie, znowu do autokaru i tak dalej. Ale punktem kulminacyjnym było zjedzenie obiadu w stołówce, tam gdzie właśnie był wybuch. Tam. Bo Ukraina, oczywiście zarabia to się na Czarnobylu. To jest miejsce atrakcji turystycznych, więc jednak jest to trochę takie życie na krawędzi. Jak pójdziesz zjeść kotlet schabowy właśnie w stołówce czarnobylskiej. Tylko, że jak się wychodzi z tej stołówki, to właśnie wszystkich osaczyły te psy. I one były, część była piękna, część się gryzła o jakąś jedną sukę i ludzie się bali je rozdzielić i one wszędzie podchodziły i się wspinały mi po nogach. Nie wiedziałam, co mam zrobić, bo przeurocza. Ona po prostu żebrzyło jedzenie, jak ludzie wychodzą ze stołówki. A jak się idzie dalej, to jest normalne, że tam w wodzie koło stołówki są sumy, które są tak ogromne, że już mi wtedy to wystarczyło. Po tym, jak zobaczyłam ważkę, która ma 15 cm, to ja uznałam, że już sumów nie chcę zobaczyć. Tam oczywiście są też wilki, akurat ich nie widziałam, ale widziałam lisa. I ten lis wygląda jak śmierć. On przyszedł i się łasił jak kotek. Nie można się od niego odpędzić. Przychodzą do ludzi. Bo to jest zawsze jakaś nagroda. Ludzie, turyści karmią. I on po prostu przychodzi i chce brać z ręki, a wygląda jakby był wypchany. I wygląda jak miks lisa z sarną. Ma takie wysokie nogi, jest taki chudy i ma takie bystre oczy, jakby tam naprawdę był już tylko futerkiem samym, który się porusza. Oprócz tego oczywiście cała reszta jest zrobiona pod turystów, czyli wszystkie budynki i opowieści, kiedy wchodzicie do przedszkola, to widzicie porozrzucane zabawki popękane, jakieś ubranka dziecięce gdzieś tam pogubione. To wszystko jest ułożone po to, żeby robić tam zdjęcia, żeby snuć opowieść. Ale dlaczego ci ludzie nadal tam pracują? Dlaczego to trzymają? Dlatego, że skoro jest to jedno z najcenniejszych miejsc, jeżeli chodzi o turystykę, dużo się tam zarabia, bo to nie jest w stanie, żeby tam pojechać, jak patrząc na wszystkie ceny na Ukrainie, to ludzie, którzy tam pracują, jakby rok pracy liczy się jak 2 do emerytury. Dlatego się to opłaca. Więc to jest wybór. I nam ten właśnie pan wojskowy opowiadał. No. Jest jedna też kobieta, którą osobiście znał, która jako jedna z niewielu nie wyprowadziła się nigdy ze strefy, z zony i dożyła tam starości i na nic nie zachorowała, słuchajcie. I całe to wojsko i po prostu robiło zakupy i je dowoziło. Całe życie spędziła w tej strefie. Ona uznała, że ona się nie wyprowadza, to jest jej dom. I umarła ze starości. Więc ten Czarnobyl, myślę, że ciągle jest też ważny i coraz więcej rzeczy można odkryć. Teraz są prowadzone badania biologiczne też, ale nie tylko jeżeli chodzi o wybuch i o wpływ na ludzkie ciało, tylko na tym, jak cudownie sobie radzi natura, gdy nie ma tam człowieka. Chyba wspaniała planeta, że niezwykła planeta, jest ten super taki serial na Netflixie. I jest jeden odcinek właśnie o faunie i florze Czarnobyla. Polecam wam, żebyście zobaczyli i jakie wielkie tereny tam mają watahy wilków i jak sobie dobrze żyją. Bo te wszystkie zwierzątka są takie duże, bo wszystko ładnie rośnie. Więc jest co jeść też. Co wam polecam? Do takich też rozważań, że człowiek zepsuł i w tym miejscu po wielu latach odradza się po prostu natura. To nie natura, natura. To nie było jakoś dawno. A ja osobiście widziałam, jak normalnie do wszystkich bloków, po których chodziliśmy, tam można wejść do wielu budynków, basen zobaczyć i tak dalej. To naprawdę był piękny kompleks. Na mnie szoku to nie zrobiło, bo ja przypomnę, wychowałam się na Podlasiu. To wygląda identycznie. Jakby Czarnobyl wygląda jak miejsce, gdzie się wychowałam, więc szoku, jeżeli chodzi o budynki i wygląd stadionów, żadnego nie miałam. Jakby wychowałam się w miejscowości Nurzec. Nic nam to na pewno nie mówi. Mi też by nie mówiło. Cud, że to jest na mapie. To jest niedaleko Siemiatycz, między Siemiatyczami a Hajnówką. I tam to są te rejony. I naprawdę to tak wyglądało jak miejsce z mojego dzieciństwa. Czyli tak samo zorganizowane stadiony, tak samo place, takie same budynki nawet stałe. Bo Nurzec, dlaczego tam mieszkałam, to był osiedlem wokół jednostki wojskowej, która była w środku lasu. Także z góry, jak sobie lecą samoloty, to nie wiedzą, gdzie jest jednostka wojskowa i osiedle obok tego. I tak samo jak było to zrobione z Czarnobylem, Prypecią, tam ściągano młode rodziny, żeby to zasiedlić i to rozbudować. I tak samo moi rodzice skorzystali z tego jako młodzi ludzie, że oj, fajnie by było jednak się odciąć od rodziców i pożyć sobie trochę gdzie indziej, zupełnie innym świecie. I oni też wyjechali mając 23 lata, bo nie mieli mnie jak miałam 22. Właśnie tak, jakby tam. I tam były same młode rodziny, które mieszkały w środku lasu. I były bloki. Mieszkałam w bloku. Tam, blok w środku lasu. I normalne było, że jak schodziło się do piwnicy, to jenot wyskoczył, że Daniele podchodziły pod okna na osiedle, więc dziś to mnie tak nie zszokowało, ale zszokowało mnie to, że skoro tak mało czasu minęło, a wiem, że drzewa potrzebują czasu, żeby wyrosnąć, to dlaczego z czwartego piętra, jak na dole był konar, to przez trzecie, czwarte piętro wystawała góra tego drzewa? To ewidentnie widać, że jednak tam przyrost jest znacznie większy niż normalnie. Że jednak to promieniowanie dziwo pomaga naturze. To zabawne. Słuchajcie, no i podobny wielkim wstrząsem, co do nas może tak to nie dochodzi, są właśnie różne klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, tsunami w Japonii, gdzie ludzie chodząc do pracy, inteligenci, albo i nie, bo ci mają jeszcze gorzej, nagle będąc w pracy są uwięzieni, okazuje się, że muszą szybko się wspinać na dach budynku, żeby ich nie zmiotła fala. A co z dziećmi? Dziecko w przedszkolu, mąż gdzie indziej. I oni już wiedzą, że oni się pewnie nigdy nie zobaczą, zresztą swojej rodziny. Tak nagle. To jest ryzyko śmierci, którego nie możesz się przygotować. To się dzieje nagle. I cały czas, całe życie jest podszyte takim widmem śmierci, że to się może wydarzyć. I książka Ganbare mówi o tym właśnie, jak ludzie w ciągu tych 5 lat po trzęsieniu ziemi, tsunami i wybuchu elektrowni jądrowej próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Niektórzy ciągle szukają szczątków bliskich. Inni absolutnie wypierają, że jest jakiekolwiek zagrożenie. Po prostu urządzili się tam. I żyją też w tym napromieniowanym świecie, tak jakby nic się nie stało. Inni rozmawiają z duchami. Uciekają w stronę wiary szeroko pojętej. A jeszcze inni, korzystając z różnych badań psychologicznych, właśnie korzystają z warsztatów umierania. Czyli chodzą na terapię. I powiedz tych warsztatów umierania, to brzmi, jakbym reklamowała, ale nie, po prostu mnie to zachwyciło. Dlatego chcę wam o tym powiedzieć, bo jakbyście byli gotowi, ja wam powiem, na czym to polega, to moglibyśmy sobie zrobić takie warsztaty. Może się każdy zapisać, one się odbywają na Zoomie, jeszcze za darmo. Katarzyna Bonis jest reporterką, pisarką, skończyła antropologię kultury i psychologię społeczną, ale nigdy nie pracowała jako terapeutka. To sama podkreśla. Ale jej praca, zanim zaczęła być reporterką, polegała na tym, że ona była trenerem umiejętności miękkich w różnych firmach. Tak, czyli właściwie pomagała ludziom przetrwać jakieś kryzysy w firmach, zjednoczyć się grupie i tak dalej. I skąd ona ma ten pomysł? Mówi, że pomysłem do napisania tej książki, której to wynikło, były dwie rzeczy, tak? Tsunami i katastrofa w Fukushimie. Ona jako ta terapeutka umiejętności miękkich wyruszyła badać to, jak ludzie radzą sobie z traumą i stratą. I okazało się, że oni zaczerpnęli pomysł od buddyjskich mnichów, którzy prowadzą takie warsztaty umierania i przerobili je trochę na swój grunt. Więc ona uważa, że też może to przerobić i przynosi to wszystko na grunt Polski. I nawet pracowała z tymi warsztatami umierania w Indiach. I tam też robiła to troszeczkę inaczej, bo wszędzie człowiek musi się borykać ze stratą. I przeczytam wam, na czym to wygląda. Na czym to polega, jak to wygląda. Ona to wszystko opisuje na końcu swojej książki, jako taką formę właśnie terapii. Na stole leży 20 kartoników, które trzeba sobie przygotować przed warsztatami. 5 białych, 5 niebieskich, 5 czerwonych, 5 żółtych. Najlepiej, żeby te kartki były 4. Zastanów się dobrze, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Teraz weź długopis. Na białych kartonikach zapisz rzeczy, z którymi nie potrafisz się rozstać. Telefon, komputer, dom, samochód, pierścionek, pamiątka po babci. A może pieniądze? Nie przejmuj się ich, nic nie przychodzi do głowy. Możesz wpisywać rzeczy, które po prostu lubisz, nawet swojego iPada. Na niebieskich kartonikach zapisz miejsca, które wiążą się z dobrymi wspomnieniami. I miejsca, które kochasz. Stok, po którym jeździsz na nartach, wieś, w której spędzałeś wakacje w dzieciństwie, miasto, w którym studiowałeś, góry, morze, motyle. Na czerwonych kartonikach zapisz rzeczy, które lubisz robić. Twoja praca, hobby, marzenia, zdobyć 8-tysięcznik, napisać książkę, wykształcić dzieci, przyjaźń, tak, miłość też. Na żółtych zapisz imiona ludzi, którzy w twoim życiu znaczą najwięcej. Nawet zmarłych i zwierzęta. Mama, tata, siostra, mąż, dziecko, babcia, przyjaciel, kochanek, pies. Masz tylko 5 kartek. Rodzice? Nie oszukuj. Każdego oddzielnie. Teraz, kiedy już spisałeś wszystko, co dla ciebie ważne, zamknij oczy i posłuchaj tej historii. Opowiada o tobie. Albo o kimś bardzo do ciebie podobnym. Jest ciepły wiosenny dzień, kwitną wiśnie i forsycje. Kiedy wracasz z pracy, wysiadasz jedną stację wcześniej, żeby przejść się kawałek w słońcu. Otwierasz drzwi do mieszkania, zdejmujesz buty, idziesz do kuchni, nalewasz sobie szklankę wody, nastawiasz ryż, dzieci niedługo powinny wrócić do szkoły, otwierasz lodówkę. Nagle przeszywa cię ostry ból w dole brzucha. Kulisz się. Liczysz w głowie do 10, do 20, jeszcze raz do 10, czekasz aż przejdzie. Ból powoli mija. Zostaje tylko dziwne uczucie ciężkości. Zmęczenie, myślisz. Zamykasz drzwi lodówki, idziesz do łazienki po środki przeciwbólowe. Następnego dnia budzisz się bardzo wcześnie. Słońce ledwo prześwituje przez beżowe rolety. Siadasz na brzegu łóżka, kiedy się prostujesz, znowu czujesz to dziwne uczucie w brzuchu, jakby ciężki kamień. Może to przesilenie wiosenne? Zaparzasz kawę, czekasz, aż obudzi się reszta rodziny i zjecie wspólne śniadanie. Patrzysz przez okno na ciche jeszcze miasto. Wszystko będzie dobrze, myślisz. Ale dziwne uczucie nie mija przez cały tydzień. Źle śpisz, nie możesz skupić się na pracy. To przemęczenie, tłumaczysz sobie tak. Potrzebuję wakacji, powtarzasz. Ale tak naprawdę wiesz, że dzieje się coś niedobrego. Otwórz oczy. Spójrz na kartki leżące przed tobą. Wybierz jedną, zgnieć ją i wyrzuć na ziemię. Mówisz rodzinie, że kiepsko się czujesz. Umawiasz się na badania. Wypytują o objawy, zmęczenie, biegunka, osłabienie, historia rodziny. Pobierają krew, badają moczy i kał, zlecają kolejne prześwietlenia i USG. Po 2 tygodniach dzwoni lekarz, prosząc, żebyś przyszedł na wizytę. Słońce już mocniej grzeje, klomby pełne są kwiatów, zielenią się drzewa. Już niedługo pyłek lip wypełni całe miasto. Idziesz na spotkanie z lekarzem. Pukasz do drzwi gabinetu, lekarz zaprasza do środka. Na czarną marynarkę założył biały kitel. Oczy ma poważne. Na stole przed nim leżą wyniki badań. Rak. Otwórz oczy. Spójrz na kartki leżące przed tobą, wybierz 2, zgnieć je i wyrzuć na ziemię. Przez następne tygodnie potwierdzasz diagnozę. Nakłuwają ci brzuch wielką igłą w znieczuleniu miejscowym. Które to stadium? Jakie metody leczenia stosować? Operacja, chemia, naświetlanie, wizyty lekarskie masz co kilka dni. Umawiasz się na dodatkowe konsultacje. Przyzwyczajasz się do narastającego uczucia ciężkości w brzuchu. Czasem przeszywa cię ostry ból. Wstrzymujesz wtedy oddech, znowu liczysz w myślach do 10, do 20, dzwonisz do rodziców, denerwujesz się, jak im o tym powiedzieć. W pracy nie możesz się na niczym skupić. W domu siedzisz na kanapie i odmierzasz czas do następnego spotkania z lekarzem. Otwórz oczy. Spójrz na kartki leżące przed tobą. Wybierz 2. Zgnieć je i wyrzuć na ziemię. Wiosna już dawno zamieniła się w lato. Dni robią się coraz dłuższe, coraz gęstsze. Powietrze jest lepkie i duszne. Razem z rodziną jedziesz pod miasto do lasu, choć na chwilę odetchnąć świeżym powietrzem. Odpocząć od tego żaru. Idziecie na spacer wzdłuż strumienia. Dzieciaki wygłupiają się, wskakują do wody i chlepią na wszystkie strony. Trzymacie się za ręce. Wszystko jeszcze będzie dobrze, myślisz. Ale kiedy wracasz do miasta, czujesz, jakby ten gorący wyrysysał z ciebie ostatnie siły. Na nic nie masz apetytu. Chudniesz. Robisz kolejne badania. Lekarz w białym kitlu założonym na czarną marynarkę mówi, że to nie przez upały. Jak najszybciej trzeba zrobić operację. Otwórz oczy. Spójrz na kartki leżące przed tobą, wybierz 3. Zgnieć je i wyrzuć na ziemię. Usunięto ci guza. Teraz trzeba kontrolować, czy nie pojawiają się przerzuty. Czujesz się słabo, ale przecież to normalne po operacji. Planujesz, co będzie dalej. Jak tylko odzyskasz siłę, wyjdziesz z dzieciakami nad morze. Młodszy ciągle uczy się pływać, pokazujesz mu jak ruszać rękami do kraula, a starszy nauczysz grać w szachy. Zabierzesz ze sobą książkę, od kilku miesięcy leży przy łóżku. Wreszcie będziesz mieć czas, żeby czytać. Wieczory będziesz spędzać we dwoje, rozmawiając, oglądając filmy, kochając się, a jak wrócisz do pracy, to może jeszcze uda ci się dołączyć do końcówki projektu, na którym pracowaliście od pół roku. W weekend wpadniesz do rodziców i do ciotecznej babki, nie widzieliście się od zeszłych świąt. Powoli odzyskujesz siły, spotykasz się z szefem, żeby ustalić, do którego projektu dołączysz, może już za dwa tygodnie. Z rodziną naprawdę planujecie wakacje, koniecznie nad morze. Brakuje ci tego zapachu. Rodzice odwiedzają cię co weekend. Mama przywozi garnki pełne twojego ulubionego jedzenia. Ciągle jest ciepło, ale skończyły się największe upały. Wychodzisz zrobić zakupy na obiad. Kiedy wracasz do domu, nagle czujesz ostry ból w dole brzucha. Otwórz oczy. Spójrz na kartki leżące przed tobą. Wybierz dwie. Zgniecie i wyrzuć na ziemię. Lekarz nie ma wątpliwości, pojawiły się przerzuty, decydujesz się na chemię i radioterapię. Chemię dostajesz do ust nie raz w tygodniu, ale naświetlenia muszą być robione 5 razy w tygodniu przez 1,5 miesiąca. To nie trwa długo, góra pół godziny, ale codziennie jeździsz do szpitala, tylko w weekendy nie musisz wychodzić z domu. Dręczą cię nudności. Po zabiegach wymiotujesz, choć mama gotuje twoje ulubione potrawy z dzieciństwa, zmuszasz się, żeby cokolwiek przełknąć. W ustach zrobiły ci się bolesne rany, wystarczy, że mocniej naciśniesz szczoteczką, żeby zaczęły krwawić ci dziąsła. Łamią ci się paznokci, na wszystko musisz uważać. Miesiąc po rozpoczęciu radioterapii zaczynają się biegunki. Skóra na brzuchu jest sucha i wrażliwa, ale cieszysz się, bo nie wypadły ci jeszcze włosy. Nawet nie wiesz, kiedy lato zmieniło się w jesień. Wieczory są coraz chłodniejsze, wychodzisz z rodziną do parku niedaleko waszego domu podziwiać płomienny kolor liści. Następnego dnia masz gorączkę i katar, wystarczy chwila na zewnątrz, żeby się przeziębić. Boli cię już nie tylko brzuch, ale całe ciało. Z trudem podnosisz się z łóżka. Na nic nie masz siły. Otwórz oczy. Spójrz na kartki leżące przed tobą. Wybierz dwie. Zgniecie i wyrzuć na ziemię. Trzeba zwiększyć dawkę chemii. Lekarz decyduje, że będzie podawać ją dożylnie. Kiedy robi zastrzyk, to czujesz, jak po ciele rozchodzi się chłód. Mijają kolejne tygodnie. Niebo zmienia kolor na szaro-bury. Ból staje się nie do zniesienia. Budzisz się w środku nocy z krzykiem. Przyjmują cię na stałe do szpitala, podają morfinę. Za oknem coraz szybciej robi się ciemno. W nocy budzi cię deszcz walący o szyby i jęki sąsiada. Po serii naświetlań nie ma włosów, brwi ani rzęs. Szepczesz do niego uspokajające słowa. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Zasypiasz nierównym snem. Kiedy się budzisz, łóżko sąsiada jest puste. Otwórz oczy, spójrz na kartki leżące przed tobą. Wybierz 3. Zgniecie i wyrzuć na ziemię. Budzisz się w środku nocy. Nie wiesz, gdzie jesteś. Jest ci zimno, zgrzytasz zębami. Obejmujesz się, próbując uspokoić drgawki. Pod palcami czujesz wystające żebra. Zwiększona dawka leków nic nie dała. Dawno wypadły ci włosy. Już nie wstajesz z łóżka. Tylko morfina pomaga. Dzieciaki spadają codziennie po szkole, ale coraz częściej przesypiasz ich wizyty. Święta przyjeżdża cała rodzina, opierają cię na poduszkach, na kolanach kładą pięknie zapakowane prezenty. Nie masz siły, ich otworzysz. Patrzysz na śnieg za oknem. Otwórz oczy. Spójrz na kartki leżące przed tobą. Wybierz 3. Zgniecie je i wyrzuć na ziemię. Budzicie promień słońca na twarzy. Dni znowu zaczynają się wydłużać. Za oknem słychać ćwierkanie ptaków, które szykują się na wiosnę. Patrzysz na kogoś, kto siedzi przy łóżku. Ktoś zawsze jest przy tobie. Słyszysz, jak cicho wymawia twoje imię. Nie rozpoznajesz ani głosu, ani twarzy. Chcesz coś powiedzieć, ale możesz tylko mocniej ścisnąć trzymającą cię w dłoni. Otwórz oczy. Spójrz na kartki leżące przed tobą. Wybierz 1. Zgniecie i wyrzuć na ziemię. Przychodzi taki dzień, kiedy nie czujesz już bólu. Nie słyszysz głosów lekarza, ani pielęgniarek, nie widzisz już drzew za oknem. Odetchnij 3 razy. Naprawdę głęboko. 1, 2, 3. Otwórz oczy. Spójrz na ostatnią kartkę leżącą na stole. Zgnieć ją. I wyrzuć na ziemię. A teraz weź jeszcze 1 głęboki wdech. Kiedy wypuścisz powietrze, umrzesz. Jaką kartkę zostawiłeś na koniec? Co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Pytam nich cichym głosem. Siedzimy 20 osób przy przygaszonym świetle, umieramy oddzielnie, każdy twarzą zwróconą do ściany. W ciągu ostatnich 2 lat na warsztatach umierania prowadzonych przez Tetsuję Urakamiego, mnicha ze świątyni w Yokohamie, umarło już ponad 1000 osób, niektórzy nawet 4 razy. Najtrudniej jest zgniatać i wyrzucać ludzi, dlatego umierający zginają kartki z imionami ukochanych na pół i delikatnie odkładają na ziemię. Dla starszych najważniejsze są ich dzieci, dla młodszych ich rodzice, matki zawsze bardziej niż ojcowie. Choć niektórzy zostawiają na koniec okulary, bez nich nic nie widzą, albo komputer, bo w jego pamięci mieści się ich życie. Jeszcze inni wybierają małżeństwo, choć są samotni i wpisali je od tak sobie na czerwoną kartkę, bo nic innego nie przychodziło im do głowy. Ci, którzy wybrali swoje dziewczyny, myślą o tym, żeby się oświadczyć. Ci, którzy na koniec zostawili dawno niewidzianego ojca, siadają w samochód i jadą w odwiedziny. Czy czujecie, że ciągle oddychacie? Pyta nas mnich. Nie umarliście. To nie był wasz ostatni oddech. Co zrobicie ze swoim życiem? I co zrobicie z tymi 20 skarbami, które są dla was najważniejsze? Koniec. Wydaje się prostym mechanizmem. Tak, bo to nie jest trudne napisać na kartce coś i powoli odrzucać. Ale przecież psychologia też nie jest w założeniu czymś trudnym, a jak wiele nam daje. Tak? Idziesz na terapię i opowiadasz o swoim życiu i myślisz głośno nagle. W końcu masz okazję się zatrzymać. I ci się okazuje, że chyba człowiek tego potrzebuje. Tak, żeby właśnie móc czasami pomyśleć. I miliony filmów, które oglądamy o tym, że masz ostatnie, nie wiem, 2 lata życia, jakie spełnisz i bohaterowie wyjeżdżają, wspinają się, spełniają swoje marzenia. To nam nic nie daje do naszej takiej autorefleksji. Musimy to chyba sami przeżyć. To jest tak jak z radami. Możemy ich wysłuchać, ale nie znaczy, że je zastosujemy. To jest z pierwszych tekstów w tej książce, tłumacząc własny wiersz. Barańczak dokonuje interpretacji, a przynajmniej mówi nam też o genezie wiersza Grażynie dokładnie. I podoba mi się to, że on robi na przykład wstęp, później mamy wiersz i dopiero dalej analizę. Słowa Grażyna nie żyje. Przebiły się przez granice państw i obozów. Przemknęły ponad Atlantykiem i dopadły mnie. Od 1,5 roku osiadłego w Ameryce. Pewnego listopadowego dnia 1982 roku. Nie będę tu pisał o tym, kim była Grażyna, żona mojego przyjaciela Jacka, ani skąd się wzięła choroba płuc, która stała się bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Te fakty i tak trwają w zbiorowej pamięci jej przyjaciół, których miała wielu. Odnotowały jej też drugim liczne wspomnienia pośmiertne. Opowiem natomiast o tym, jak powstał pewien wiersz. A przy sposobności może uda mi się rzucić trochę światła na rozleglejsze zagadnienia, na przykład na to, czym jest dla piszącego literacka tradycja i po co się w ogóle pisze wiersze. Wtedy późną jesienią 1982 roku wiadomość o śmierci Grażyny wydawała się zrazu czymś niemożliwym, potem czymś nie do zaakceptowania, wreszcie czymś, czym należało jakoś się uporać. Co mogłem zrobić, gdy na jakikolwiek postępek realny było już i tak za późno? Mogłem tylko napisać wiersz. Zastanawiający skądinąd, że właśnie dla sytuacji nierozwiązywalnej, śmierci kogoś bliskiego, nieodwzajemnionej miłości, poczucia odtrącenia przez Boga, literatura ma w zapasie tak wiele wyspecjalizowanych i gotowych do użycia gatunków i form. Gatunku elegii żałobnej czy trenu nigdy wcześniej, co prawda, nie zdarzyło mi się użyć. Ale tym razem nie potrafiłem się oprzeć potrzebie napisania wiersza i o śmierci Grażyny. Ten zgon osłupił i ogłuszył wszystkich, którzy ją znali. Po prostu nie do uwierzenia było, że ta dzielna, otwarta, nieugięta kobieta, która z taką pogodą znosiła w swoim życiu rozmaite przeciwności losu, nagle odeszła, przestała istnieć. Dlaczego właśnie ona? Dlaczego akurat teraz, a nie później? Każda śmierć wyrywa nam z ust podobne, bezradne i bezsensowne pytania, ale tę śmierć było jakoś szczególnie trudno przyjąć i zrozumieć. Mogłem tylko napisać o tym wiersz. I bardzo chciałem taki wiersz napisać. Przez dłuższy czas jednak nie byłem w stanie wykrzesać z siebie ani jednego słowa. Męczyłem się przez kilka tygodni, przytłoczony z jednej strony poczuciem absurdalności tej śmierci, a z drugiej poczuciem nieznośnej konwencjonalności wszystkich słów, metafor, zwrotów retorycznych, których żądały ode mnie nawet najluźniejsze przestrzegane normy gatunku elegii żałobnej. W naszych niedokształconych czasach klasyczne aluzje stają się stopniowo coraz powszechniej niezrozumiałe. To też miejsce wykrzyknika Eureka zajmuje z reguły obrazek. Żarówka zapalająca się w dymku nad głową komiksowego bohatera. Właśnie taka żarówka rozbłysła nad moją głową pewnego dnia, gdy wreszcie wpadłem na właściwy trop. Zrozumiałem, że jedynym sposobem napisania o śmierci kogoś takiego jak Grażyna, śmierci tak uderzającej, niezasłużonej, nieusprawiedliwionej, nie dającej się zaakceptować, będzie stworzenie wiersza, który wykręci wszystkie chwyty i reguły elegii żałobnej o 180 stopni. Który zamiast uznać fakt śmierci za dokonany, nieodwracalny, wyzywająco z tym faktem się nie pogodzi. Nie przyjmie go do wiadomości. Który zamiast opłakiwać zmarłą, przemówi do niej jak do kogoś żywego i bliskiego. Który zamiast pożegnać ją na zawsze, spróbuje na zawsze ją utrwalić i zachować. Grażynie. Teraz ten wiersz. Pamiętać o papierosach. Żeby zawsze były pod ręką, gotowe do wysunięcia z kieszeń, gdy znowu go zabierają. Znać na pamięć przepisy dotyczące paczek i widzeń. Sztukę zmuszania mięśni twarzy do uśmiechu. Jednym chłodnym spojrzeniem gasić wrzask policjanta, zaparzać spokojnie herbatę, gdy oni bebeszą szuflady. Z obozu albo szpitala słać listy, że wszystko w porządku. Tyle umiejętności. Taka perfekcja. Mówię poważnie. Chociażby po to, aby się nie zmarnowały. Nagrodą za to wszystko powinna być nieśmiertelność, ale już co najmniej jej wybrakowana wersja. Życie. Śmierć. Nie, to niepoważne. Nie przyjmuję tego do wiadomości. Z wieloma trudniejszymi sprawami dawałaś sobie radę. Jeżeli kogoś podziwiam, to właśnie ciebie. Jeśli co było trwałe, to właśnie ten podziw. Ile razy chciałam ci powiedzieć, nie było jak. Wstydziłem się luk w słownictwie i mikrofonu w ścianie. Teraz słyszę, że za późno. Nie. Nie wierzą. To przecież tylko nicość. Jakże takie nic ma stanąć pomiędzy nami? Na złość na zawsze zapiszę tę kreskę na tęczówce, zmarszczkę w kącie ust. Zgoda. Wiem. Nie odpowiesz na moją ostatnią pocztówkę. Ale będą za to winić coś rzeczywistego. Listonosza, katastrofę lotniczą, cenzurę. Nie, nieistnienie. Które? Zgódź się. Nie istnieje. To są jeszcze odwołania, bo te rzeczy tutaj opisane to są lata 60. Grażyna, chodzi tu o Grażynę Kuroń, czyli pierwszą żonę Jacka Kuronia. Jeszcze dodatkowo. Czyli ona nieustannie też wychowała sama syna. Cały czas walczyła o to, co, jakim mąż trafił do więzienia, tak? Właśnie te papierosy to też jemu trzeba było wcisnąć szybko, jak go znowu wsadzali do więzienia. Ona też była internowana w latach 60. Później ją te władze stanu wojennego zwolniły, bo już miała słabe zdrowie właśnie w 82 roku i ona umarła zaraz po tym internowaniu. Mówi się, że to było albo rak, albo bakteryjne zapalenie płuc. Po prostu z powodu złych warunków. Wstrząs, tak? Trudne życie, rodzina rozdzielona przez politykę. Przez cały ten okres choroby Grażyna, która wcześniej ciągle pomagała mężowi, widziała męża dwa razy, bo on cały czas był w więzieniu właśnie. I raz go wypuścili na pogrzeb jego ojca, a drugi raz tuż przed śmiercią. I on o tym, że żona chorowała, dowiedział się z listów Marka Edelmana. Więc to też jest taki przykład osoby, która wszystkim pomagała, wszyscy oni widzieli, a jednocześnie te bliskie osoby, którym ona pomagała i historię ją rozdzieliła. To też jest trochę śmierć dala od bliskich. Dlatego Barańczyk to tak przeżywa. Czyli pisanie o kimś tak, jakby żył. Nie zachwyca ten zwrot na końcu, że przecież jak może człowieka oddzielić nieistnienie, skoro nieistnienie tego nie ma. To jest ten zakres, że ludzki mózg nie jest w stanie ogarnąć śmierci. Co to znaczy koniec? Przecież jak wyrzucamy śmieci, to zostaje ślad po tym. Nie? W sensie coś jest namacalne, a tu już więcej tego człowieka nie zobaczysz. Masz zdjęcia, przedmioty tylko. No właśnie. Jakbyśmy wiedzieli, gdzie człowiek trafia, mieli taką pewność. Myślę, że ludzie, którzy wierzą, mają tę pewność. Znam kiedyś kobietę, która powiedziała mi, była bardzo pogodna. Przecież ona się absolutnie nie boi śmierci. Bo ona wierzy i wie, że jest tylko w drodze. Zero lęków. Była bardzo spokojna. I taka pomocna dla wszystkich. Miała tak duży spokój ducha. Przez ten brak lęku przed śmiercią. Przez tę pewność, gdzie się później trafia. Tutaj Barańczak dalej pisze o tym, że po co w ogóle się pisze. I że czytelnicy go molestują wręcz nieustannie tym pytaniem, dlaczego poeta pisze? I mówi, odpowiadam zawsze zgodnie z prawdą, dla przyjemności. Zgodnie z prawdą, ale mając świadomość, że cała prawda jest bardziej złożona. Szczególnie zaś w wypadku tego wiersza, kwestia przyjemności pisania wygląda bardzo pokrętnie i niejednoznacznie. Nie ma co nawet wspominać o tym, że doświadczenie Jakielek był podstaw wiersza, było dokładną odwrotnością przyjemności. Bólem. Pasmem psychicznej samoudręki było także kilka tygodni przebijania się przez niezadowalające konwencje ku ostatecznej koncepcji wiersza. A jednak zrównoważyło to wszystko doznanie, do którego w tym żałobnym kontekście trochę chcę się przyznać, doznanie intensywnej radości, jaka owładnęła mną, gdy wciąż zrozpaczony nierozwiązywalnością zagadki tej śmierci znalazłem klucz przynajmniej do jej rozwiązania literackiego. Zdawałoby się, że nastrój żałoby wyklucza radość. Coś takiego tkwi zatem w literaturze, a szczególnie chyba w liryce, że najgłębsze i najszczersze przeżycie bólu wcale nie wyklucza również szczerej radości pisania o tym bólu. Czy radość ta nie jest, aby ująć sprawę nieco cynicznie, czymś w rodzaju Schadenfreude płynącej z serca? Czy nie jest przypadkiem tak, że odczuwamy tę radość, ponieważ samo pisanie pozwala nam, nie usuwając bólu, wziąć odwet na tym, co wywołuje ból? Bo każdy wiersz, który zostanie później upubliczniony, to są lata, tygodnie, może czasami mniej, jak jesteś super poetą, grzebania w tym, żeby jednak dodawać metafor. Ale najważniejszy jest ten pierwszy moment, ten wylanie tych emocji, tego bólu. Wydaje mi się, że dzięki temu, że ubieramy te emocje w słowa, to my jesteśmy w stanie je okiełznać. To trochę tak, jakbyśmy je pokonali, jak je spiszemy.